Gdański podróżnik objechał glob 10-krotnie.
Mówię, Mount Chibusa byłem. O, gratuluję panu, no to dobrze.
Był we wszystkich krajach świata, a ostatnio w Japonii, na wyspach Hihi i Haha.
A czy pan mógłby mi powiedzieć, co to znaczy, mówię, to Chibusa? A on odpowiada, jakiś taki troszeczkę zakłopotany, mówi, no wiesz, mówi, to mówi, jest to, co mają kobiety.
Dziś herbata z Wojtkówki na działce u Wojtka Dąbrowskiego.
O kurczę.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Panie Wojtku, przez pana to ja używam brzydkich wyrazów.
Niemożliwe.
Możliwe. Spojrzałem na to jedno zdjęcie i powiedziałem, o, mocne to było słowo, trzeba przyznać. Jak tam pięknie, jak tam ładnie.
Pojechać gdzieś daleko do kraju, gdzie murowane jest słońce, jak to się mówi, a dookoła tropikalna roślinność, no to może być pewno zaskoczenie.
Ale nie, chodziło o to zdjęcie zrobione z góry, na ocean i na góry jednocześnie. To zdjęcie zrobione z wulkanu.
A, okej. Okay. Więc okazuje się, że...
Pomyślałem sobie, po prostu raj.
Tak, tak, że są jeszcze takie zakątki na ziemi, a dokładniej w Japonii, mało znane turystom, gdzie człowiek dociera jako właściwie jedyny biały na przykład, będący na danej wyspie.
O wyspach Hihi i Haha będziemy rozmawiali z panem Wojtkiem.
No tak, i to nie są żadne Hihi, panie redaktorze.
W Wojtkówce takie... jesteśmy, Wojtkówce na takiej samotnej jesteśmy. Wyspie można powiedzieć, u pana na działeczce. Tak. I w eleganckim z drugiej strony domku, w którym pan przyjmuje swoich przyjaciół, gości, podróżników.
Zgadza się, a ponieważ jest to już któraś z kolei pana wizyta w Wojtkówce, to myślę, że możemy tu zainicjować jakiś cały cykl.
Ja widzę, że jestem
opowieści z Wojtkówki.
Widzę, że jestem intruzem tutaj, bo mój telefon, moja komórka zaczęła dzwonić. Wdziera się cywilizacja.
Co
nie odbiorę.
Nie odbierze pan, dobrze. Jak pan
swoją drogą, to bardzo ciekawy temat. Czy pan, będąc w podróży, ma telefon, odbiera, mailuje, smsuje i tak dalej, i tak dalej?
Mailuję tam, gdzie mogę oczywiście, natomiast telefonu z smsami oczywiście
ktoś taki jak pan, kto razy, no 10 czy 11, nie pamiętam. No.
10 razy na razie.
Objechał jeszcze świat dookoła, tak. Który był we wszystkich państwach świata.
Tak, tak.
Uważam, tam 30 iluś już, czy więcej teraz?
Uważam, że włożenie komórki ze sobą, szczególnie jakiejś wartościowej, do krajów trzeciego świata, to wciąż kuszenie potencjalnych jakichś złodziejaszków. A poza tym jest to również okazja, żeby przerwać jak gdyby te nici, które łączą człowieka z codziennością. Jeżeli jest się daleko w podróży, to pora zająć się tym, co jest dookoła, ludźmi, krajobrazami.
I... A tą podróżą dzielimy się potem,
a
tak?
A potem tak... Będzie szansa zaprosić przyjaciół do Wojtkówki i w ramach cyklu opowieści z Wojtkówki opowiedzieć o tym, jak wyglądają wyspy roześmiane, bo tak je nazwałem na własny użytek. Jest ich około 30, to cały archipelag. I to o dziwo, jak pan być może pamięta, ja kilka lat temu przejechałem Japonię promami i pociągami od krańca południowego aż na daleką północ. I się okazuje, że oprócz tego głównego japońskiego łańcucha...
Japonia jest większa.
Japonia jest ciut jeszcze większa. Okazuje się, że 1000 kilometrów w ocean, w Pacyfik, od Tokio jest grupa maleńkich wysp, ich jest około 30, nazywa się to tak naprawdę geograficznie w tej chwili Ogasawara Islands, czyli wyspy Ogasawara. Z tych 30 wysepek, mniejszych i większych, tylko dwie, jak się okazało, są zamieszkane. Jedna z nich nazywa się Hihi, a druga Haha.
Trochę na własny użytek nazywał pan je wyspami roześmianymi.
Tak, no wprawdzie po przyjeździe tam na miejsce do Japonii okazało się, że Japończycy słowo Hihi wymawiają po angielsku, czyli Chichi, ale jakie to w końcu ma znaczenie.
Gdański podróżnik objechał glob 10-krotnie. Był we wszystkich krajach świata, a ostatnio w Japonii, na wyspach Hihi i Haha. Dziś herbata z Wojtkówki na działce u Wojtka Dąbrowskiego.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Z tym, że już na wstępie mówię, że miałem na tych wyspach olbrzymie kłopoty z komunikacją. Mianowicie, o ile na głównym japońskim archipelagu spotyka człowiek jeszcze takich Japończyków, którzy mówią coś po angielsku, przynajmniej starają się, to na tych wyspach Hihi i Haha, no niestety tam miałem trudności z porozumiewaniem się.
Według pierwszych doniesień to wydawało się, że ma pan największe trudności z jedzeniem.
A to też, no bo na początku, kiedy znalazłem sobie na tej pierwszej wyspie, zresztą po półtorej doby rejsu statkiem zaopatrzeniowym, tam się znalazłem, bo na wyspach nie ma żadnego lotniska i jedyna droga dotarcia to właściwie ten zaopatrzeniowy statek wyruszający właśnie z portu w Tokio. Kiedy tam się w końcu znalazłem, no znalazłem sobie maleńki pensjonat, no i jakoś udało nam się porozumieć na tyle, że ja zapłacę nie tylko za łóżko w tym pensjonacie, ale także za posiłki. No i cóż, zaprowadzono mnie do tradycyjnej japońskiej takiej maleńkiej restauracji King, gdzie dostałem suszoną rybę na śniadanie i zupę miso, prawda? Zupa na śniadanie i sucha ryba. Co pan na to?
Podły hotel pan wybrał, panie Wojtku. A to nie... były resztki z obiadu, z dnia poprzedniego.
Rzecz w tym, że jak się dowiedziałem później, jest to tradycyjne japońskie śniadanie i tu w tych lepszych hotelach podobne posiłki serwują. No, może tylko uzupełnione o coś jeszcze.
Tak to jest? Rzeczywiście? Na śniadanie rybka i zupka?
Tak. Podstawowe, że tak powiem, elementy japońskiego
zupa
śniadania.
Miso. No, nawet nie wiem, z czym to się je, jak to smakuje.
Proszę pana, no, proszę sobie wyobrazić jakiś wywar z ryby chyba, tak mi się wydaje. W tym rozmaite warzywa, jakieś...
A ryba zapijana rybą.
No właśnie, kawałki sera, tofu. A poza tym no, jest do tego na szczęście ryż. Ryż w nieograniczonych ilościach. No, więc
w takim razie co na obiad?
Na obiad. No, że tak powiem, wybór jest niewielki. Najgorsze, że właściwie nie możesz narzucić czegoś. Ja na przykład dostając herbatę z lodem właściwie do popicia na to śniadanie, do tej ryby, poprosiłem później przez jakiegoś pośrednika, mówię, czy ja mógłbym ciepłą herbatę dostać, prawda? No bo do takiej raczej jestem przyzwyczajony. Okazało się, że nie. Jeden wielki termos, kostki lodu pływające w herbacie, no i pi.
A to być może jest specyfika wysp.
Być może, tym bardziej, że wyspy Haha i Hihi są zaliczane do strefy subtropikalnej. Proszę sobie wyobrazić, palmy, bananowce, taką roślinność, którą normalnie w Japonii raczej nie spotykamy, raczej do kwitnących wiśni jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, gdy mówimy o Japonii, natomiast tam tropik.
Właściwie być może na takiej wyspie, która ma no, niewielki kontakt jednak ze światem, prawda?
Tak, na pewno tak mówię, że ten
statek... To używa się tylko lokalnych produktów na przykład. Jest ich ograniczona ilość.
Tak, jest ograniczona ilość. Oczywiście w kontenerach na tym statku przypływają jakieś dobra, że tak powiem, z Tokio, w tym również europejski chleb. To się później dopiero okazało, że jednak jest osiągalny, ale rzadko.
Widziałem na zdjęciu, taki chleb tostowy pan miał.
Tak, chleb, który jest sprzedawany tak na dobrą sprawę na kromki, już pokrojony, zawsze w porcjach po 6 kromek. Mój Boże.
Mini pakieciki.
Kiedy byłem na wyspie Haha, udało mi się zaprzyjaźnić ze sklepową. Był tam taki sklepik. Zaprzyjaźniłem się ze sklepową i obiecała mi, że ona mi ten chleb załatwi. Po czym, gdy się pojawiłem, rzeczywiście chleb był i wykupiłem cały zapas chleba. Słownie 6 kromek.
Gdański podróżnik objechał glob 10-krotnie. Był we wszystkich krajach świata, a ostatnio w Japonii, na wyspach Hihi i Haha. Dziś herbata z Wojtkówki na działce u Wojtka Dąbrowskiego.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
No to ten, rzeczywiście ten chleb, który zresztą jeśli tam jest, to on jest przewożony z daleka, no staje się pewnego rodzaju delikatesem.
Wojtek Dąbrowski wybiera już teraz naprawdę odległe rejony świata i zupełnie, zupełnie niedostępne i ta podróż jest zwykle mocno, ale to mocno egzotyczna, bo co ma robić człowiek, który był wszędzie?
No wszędzie to może przesada, ale...
Prawie wszędzie.
Ale no powiedzmy, że we wszystkich uznanych państwach świata. Trzeba to podkreślić, że takie wyprawy bardzo długo się przygotowuje. Ja na przykład przygotowując ten wyjazd na te wyspy roześmiane miałem kłopot jak dotrzeć tam, bo się okazało, że na wyspach nie ma lotniska, wobec tego jedyna droga to jest droga morska i się okazało, że ten mały stateczek, który raz tam wyrusza, jego nie sposób na odległość zarezerwować. W XXI wieku niestety w Japonii okazuje się przez internet na ten statek nie kupi się biletu. Wobec tego musiałem doczekać, aż znalazłem kogoś, kto mi pomoże w tym i rzeczywiście sympatyczny Polak pracujący w Japonii załatwił mi wyprzedzeniem, wykupił mi po prostu ten bilet, a gdy przyjechałem, no cóż, plecak na plecy i wszedłem na pokład, po czym dostałem karteczkę. Na karteczce pisano C105. O kurczę. C105, proszę pana. I co dalej? Popatrzyłem z prośbą o ratunek na stewarda, który stał gdzieś tam przy wejściu. On wziął moją karteczkę, popatrzył i macha na mnie, mówi, chodź. Idę za nim, wchodzę. Patrzę, duża sala, Na podłodze sali rozłożone maleńkie materasyki o grubości, no tak na oko naszej karimaty, czyli z 1,5 cm, jeden przy drugim. I tych materasyków jakieś 120. Okazało się, że ja mam materacyk numer 105. Proszę sobie wyobrazić później, jak to wyglądało, kiedy już sala się wypełniła i Japończycy, prawda, no, usiedli na swoich tych materacykach. No ja starałem się też ich naśladować. Wobec tego plecak trafił do specjalnej przegródki w szafie na ścianie, a ja na materacyku. No i na tym materacyku tak naprawdę, prawdę powiedziawszy, spędziłem 1,5 doby razem z tymi Japończykami.
Jako jak w auli szkolnej?
No coś takiego.
Na akademii?
Tak, tak, proszę pana, na mojej stronie internetowej można znaleźć właśnie takie miejsce. Materacyk od materacyka 20 cm odległości i na tym się, prawda, śpi. Statek jednak buja, zazwyczaj troszeczkę buja, mniej lub więcej. Jak płynąłem w tamtą stronę, to Pacyfik był w miarę spokojny.
Poznał pan bezpośrednio wielu Japończyków, rozumiem.
Zgadzam się, właśnie jak jechałem, jak z powrotem płynęliśmy, to niestety bujało znacznie mocniej i ja, no, chcąc nie chcąc, co chwila zsuwałem się na mojego sąsiada, japońskiego dziadka, bo jednak jest segregacja płci, prawda. Panie mają w jednej części sali swoje materacyki, a panowie w drugiej.
Dziś herbata z Wojtkówki na działce u Wojtka Dąbrowskiego.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
No na szczęście, jeśli chodzi o wyżywienie, to na statku nie jest tak źle, bo ja w plecaku miałem swoje chińskie zupki jeszcze, prawda? A na każdym pokładzie tego statku, on zresztą nie jest wcale taki duży, stoi jeden wielki taki samowar, prawda? I każdy z kubeczkiem może przyjść, polać sobie zupkę, zjeść, prawda?
Chińskie zupki z Polski na statku japońskim?
No proszę pana, no tak wygląda życie budżetowego podróżnika.
No i ląduje pan na wyspach, tak? No. A potem już jest hotelik zamówiony.
No i po kilku dniach wędrowania po tej pierwszej większej wyspie, na której mieszka około 2000 ludzi, no jak na normalne zagęszczenie ludności w Japonii, to jest wyspa, no taka słabo zaludniona, można powiedzieć.
Bo te wyspy to jeden wielki park narodowy?
Prawie tak. Są obszary miejskie, te aglomeracje.
Miejsce wpisane na listę UNESCO.
Zgadza się, to jest rezerwat przyrody.
Rezerwat wyjątkowy.
Tak, zaliczony przez UNESCO do World Heritage Sites. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po 3 dniach pobytu na tej większej wyspie wsiadłem na drugi, maleńki stateczek, gdzie było nas tylko 6 pasażerów i popłynąłem na tą drugą roześmianą wyspę, czyli wyspę Haha. Tam z kolei okazało się, mieszka tylko 400 ludzi na całej wyspie. Wyspa jest wyspą dziewiczej przyrody i naprawdę jest tam gdzie pochodzić, pod warunkiem, że pogoda sprzyja, bo zdarzyło mi się tak, że kiedy szykowałem się do ataku na najwyższy szczyt tej wyspy, to kiedy wstałem rano, okazało się, że jest akurat tropikalny sztorm. Ściana deszczu i wiatr, no, przyginający bananowe drzewa, może nie do ziemi, ale przynajmniej do połowy. Na szczęście ta pogoda jest bardzo zmienna. Pół dnia właśnie takiej pogody paskudnej, później się wszystko przejaśniło, no i kolejnego ranka mogłem już wyruszyć na ten najwyższy szczyt całego tego archipelagu, który nazywa się po japońsku Chibusa.
I stąd to zdjęcie, którym ja byłem tak zachwycony.
Tak, ale opowiem panu pewną historykę związaną z tą górą Chibusa. Otóż, kiedy zszedłem zadowolony bardzo tymi panoramami, które widziałem na dół, z powrotem do osiedla, odwiedziłem takie miejscowe biuro, no, nazwijmy je biurem informacji turystycznej, gdzie pracował jedyny człowiek, który dukał coś po angielsku, prawda? Mówię, Mount Chibusa byłem. O, gratuluję panu, no to dobrze. A ja mówię, a czy pan mógłby mi powiedzieć, co to znaczy? Mówię, to Chibusa. A on odpowiada, jakiś taki troszeczkę zakłopotany, mówi, no wiesz, mówi, to mówi, jest to, co mają kobiety. O kurczę, myślę, mówię, pierś po angielsku oczywiście do niego? Nie, mówi, ten sam koniec. No i już wtedy się zorientowałem, że kształtem góra Chibusa przypomina damski sutek. No po prostu i sprawa się do końca wyjaśniła.
Panie Wojtku, był pan na najwyższym, największym sutku świata.
No powiedzmy, że tak. Mount Chibusa i naprawdę będę pamiętał na pewno do końca życia tą wędrówkę, bo była niesłychanie urokliwa. Tym bardziej, że przedzierałem się właściwie ścieżką, która już na oko było to widać, rzadko jest odwiedzana po gałęziach połamanych, które obleciały z drzew.
Co to właściwie znaczy? Co to właściwie znaczy dziewicza przyroda?
Dziewica...
Jak o tym można opowiedzieć?
Dziewica przyroda...
Jak tego można dotknąć w relacji podróżnika?
Tak. Dziewica przyroda to moim zdaniem taka, która no, ostała się ludzkim działaniom, czyli rośnie wszystko bez ingerencji człowieka. Krótko mówiąc, przyroda jest niczym nieskrępowana. Prawda? Te ścieżki, które tam są, wprawdzie są w jakiś sposób tam zaznaczone jakimiś znakami, notabene po japońsku zazwyczaj, tylko te kierunkowskazy są opisane, tak? Ich krzaczkami. No ale miałem mapę, więc którą się posiłgowałem i dzięki temu jakoś tam nie pobłądziłem. Ale te ścieżki są bardzo słabo zaznaczone, przetarte i nie ma na nich, prawda, jakichś wyraźnych śladów, że ktoś tam wyczytał.
Pytanie brzmi, czy tam można się zgubić, no w końcu wyspa.
Jeśli tylko idzie się w jednym kierunku, to na pewno do przeciwległego brzegu się dojdzie. Ale chciałbym powiedzieć coś jeszcze o czymś, co jest wokół tych wysp. Otóż jest to miejsce, jak się okazuje, które bardzo chętnie w swoich wędrówkach odwiedzają wieloryby. Humpbacki, wielkie wieloryby, i kiedy tam byłem w marcu, był to akurat taki sezon, kiedy samice humpbacków poczynają, że tak powiem, swoje małe, rodzą małe, tam właśnie u wybrzeży tej wyspy, no i tam uczą je pływać, baraszkować, a młodzież jak to młodzież, wie pan, poważnie czasami się zachowuje, wyskakuje nad wodę, prawda, a turysta no, próbuje złapać to wszystko w obiektym aparatu, no niestety dosyć ciężko jest to, bo to trwa przez chwilę, jak taki wieloryb wyskakuje.
Nie uprzedzają
właśnie, no ale jakieś tam zdjęcia próbowałem robić. Poza tym oczywiście są delfiny, jak to w tych wokach.
Zobaczenie tego wieloryba, tego ogromu, tak. To jest rzeczywiście tak. Wrażenie.
To jest oczywiście wrażenie, no i to jest jedna również z głównych atrakcji tych wysp. Powiem, że japońscy turyści, którzy tam się pojawiają, oni tak szczerze mówiąc, jak pan wspomniał, raczej nie pchają się na szlaki, tak, żeby za bardzo się nie spocić, wspinając się na górę, ale siadają, prawda, na motorówkę, wypływają i polują z aparatem oczywiście na te humpbacki, bo w tej chwili już wieloryby są pod ochroną i się tam nie odławia.
No przynajmniej w tej części.
Tak? Przynajmniej w tej części, tak, Pacyfiku. Poza tym żółwie morskie. Te żółwie, a dokładnie ich mięso, jest jednym z przysmaków japońskiej kuchni. A na tych wyspach Ogasawara od dziesiątków lat te żółwie były odławiane, prawda, i jako jeden z rarytasów kulinarnych to żółwie mięso i zupka jest tam serwowana właśnie tym turystom. I po pierwsze byłem w takim Marine Center, czyli rodzaj akwarium, prawda, dużego z olbrzymimi zbiornikami, gdzie te żółwie się hoduje, w tym sensie, że one tam się rodzą, prawda, z tych jaj wykluwają i następnie do pewnego rozmiaru są trzymane, a później wypuszczane do morza. Ale jednocześnie o kilkaset metrów dosłownie od tego Marine Center, zupełnie niespodziewanie, przechodziłem, patrzę, stoi przed taką szopką wielki gar, pod którym palą polanami drewnianymi i tak się zastanowiłem, Boże, co to może być, co oni tutaj robią, nie? Podchodzę do Japończyka, który tam się kręcił, daję mu, prawda, do zrozumienia, że chciałem zobaczyć, co tam jest w środku, nie? Gość otwiera, patrzę, bulgocze. Duży gar.
Rozumiem, taki. Zupa z żółwia.
Proszę pana, no ja nie byłem do końca pełen, więc pytam go, co to jest, mówię, pokazując na to. On mówi, green turtle. Pewnie jedyne angielskie słowa, które znał. Zielony żółw, tak, się tam gotuje. No i okazuje się, że jeśli chodzi o ochronę żółwi, no to Japonia nie jest przodującym krajem.
Gdański podróżnik objechał glob 10-krotnie, był we wszystkich krajach świata, a ostatnio w Japonii, na wyspach Hihi i Haha. Dziś herbata z Wojtkówki na działce u Wojtka Dąbrowskiego.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Hihi, haha, na tych wyspach był Wojciech Dąbrowski. Wyspy japońskie, ale leżące 1000 kilometrów od tej właściwej Japonii, od tych właściwych wysp. Był pan na tych dwóch głównych, hihi, haha, ale też pojechał na jedną niezamieszkałą.
Tak, tak.
Popłynął.
Popłynęliśmy, tak, niewielką taką motorówką. No, ludzie tamtejsi żyją między innymi z tego, że obsługują ten niewielki ruch turystyczny. Wobec
problem
tego...
polega też na tym, o czym pan pisze, że Japonia jednak jest droga.
Tak, Japonia.
Można sobie pozwolić, pan mógł sobie pozwolić na jedną taką
wycieczkę. Tak, oczywiście. No więc zapakowali nas na to. To wyglądało, że to był dawny kuter przerobiony właśnie na taki turystyczny stateczek i popłynęliśmy właśnie na wyspę Miyajima. Niezamieszkana, ale za to bardzo piękna, jeśli chodzi o krajobraz. Ciekawe, że nie ma tam na niej żadnych lasów, natomiast bardzo pięknie uformowane jest skaliste wybrzeże, między innymi słynny taki łuk skalny jest, przez który wzierają się fale oceanu, no, obmywając plażę, która ma kształt wachlarza. No, Japończycy to poeci urodzeni, więc prawda, to ten widok właśnie tej plaży, tego łuku skalnego jest przedstawiany i opiewany w poematach, również na różnych obrazach w malarstwie.
To jest bardzo znany obrazek.
Tak, jest to dosyć znany motyw.
Most skalny, most naturalny.
Tak, coś takiego. Pływałem również zresztą tym samym kutrem jeszcze do takich miejsc, gdzie można było podziwiać podwodny świat, no bo to jednak tropikalne wody, prawda, więc kolorowe ryby. Japończycy...
Ale kutry ze szklanym dnem?
Tak, mają wstawione w dno kawałek po prostu pleksji, no i przez to można oglądać to, co jest tam pod spodem. Poza tym Japończycy starają się jakoś urozmaicić te rejsy dla turystów, na przykład wsadza się jakieś głowy od zdechłej ryby, zawsze proszeniem do drucianej klatki, opuszcza się to w dół właśnie pod to szklane dno, no i po chwili pojawiają się tam...
Reginy?
Nie, sea snakes, czyli morskie węże. Morskie węże, wie pan, widziałem tyle świata i muszę panu powiedzieć, że był to pierwsza chwila taka w życiu moim, kiedy zobaczyłem rzeczywiście węże centkowane o długości gdzieś 1,5 metra, które zaczęły się kłębić obok tej drucianej klatki i przez jej małe oczka wpełzać do środka po to, żeby dobrać się do tego przysmaku, który był tam właśnie zamknięty.
Cokolwiek przerażające,
no ale dosyć takie...
Czy tam można snurfować? Można popływać? Pływa pan?
Można, tak, ale te węże po prostu człowieka nie atakują, tak mi przynajmniej relacjonowano, więc ze snorkelem można tam pływać, z tym, że no, to wymaga kolejnych nakładów, że tak powiem, finansowych, bo to już się płynie innym stateczkiem, który gdzieś na dłużej się zatrzymuje, no a od godziny, prawda, ileś tam się płaci. Uprzedzam, że niestety jest drogo. Wydaje mi się, że warto szczególnie do tych mało odwiedzonych miejsc, żeby opisać je później na mojej stronie internetowej i żeby polscy turyści, którzy podróżują coraz więcej dookoła świata, mieli pewien obraz, pewien wytyczony szlak już, pewną metodę na to jak tam dotrzeć.
To mnie zadziwia za każdym razem, gdy myślę z jednej strony, że ten świat jest globalną wioską, o tym świecie właściwie o kuli ziemskiej już wszystko wiadomo, a nagle jest taki Wojciech Dąbrowski, który opowiada zupełnie nową i inną historię i odkrywa świat, i odkrywa przygodę.
Wydaje mi się, że warto podróżować i warto właśnie poznawać tą wielką różnorodność świata.
A jak na pana ogródek reagują ci, którzy z dalekiego świata przyjeżdżają tu do Polski, do pana?
No cóż, Wojtku...
I mówią, ale piękna kalarepa, panie Wojtku, czy pytają, co to jest?
Reagują z niedowierzaniem. Po pierwsze, zresztą ja również po przestudiowaniu mojej strony internetowej ludzie czasami przesyłają mi dosyć zabawne listy w stylu, prawda, no wie pan, nie mogę uwierzyć, że pan, no taki wybitny podróżnik, a pan tą marchewkę,
się,
prawda,
w inspekcie, ale bo ta pana działeczka wygląda rzeczywiście jak taka działka sprzed kilku 10 lat. Ona jest prowadzona tak bardzo, bardzo klasycznie, trzeba przyznać.
No tak, oczywiście, ale...
Tu są inspekty, tu jest mała szklarnia, no i są grządki.
No tak, ale...
Ludzie często zamieniają działkę na takie miejsce rekreacji.
Oczywiście.
A pana cieszą te płody ziemi.
A to nie wiem, czy pan doświadczył już kiedyś takiego uczucia, kiedy ja...
Doświadczyłem uczucia jedząc pana wyśmienite ogórki kwaszone.
Bardzo się cieszę. Kiedy człowiek tutaj śpi latem, po pierwsze, można się wyciszyć, prawda, uciec od tego hałasu wielkiego miasta, ale jaka to przyjemność wstać rano, wyjść na ganek w piżamie, przeciągnąć się, a później pomaszerować na grządkę, która jest o 5 metrów dalej, po to, żeby zerwać świeżą sałatę, szczypiorek, no i z tego zrobić sobie później zielone śniadanie.
Pan Wojtek poczęstował mnie kanapką ze świeżym szczypiorkiem. Smak niewymowny, zupełnie inny.
Oczywiście, codziennie rano jadam właśnie taki zestaw i bardzo sobie chwalę. Nie są to żadne delikatesy, a jednak coś wspaniałego. Dla mnie ta Wojtkówka to jest Polska. to lato to jest właśnie ten okres, kiedy jestem w kraju i cieszę się kolorami tego polskiego lata, tej polskiej wiosny, kwitnącymi jabłoniami, o które pokazuję właśnie na zdjęciach na mojej stronie internetowej. I są to dla mnie równie piękne widoki jak tamte z tych egzotycznych wysp.
Pozostaje tylko zaprosić słuchaczy w światy Wojtka Dąbrowskiego, najlepiej w internecie na kontynenty.net. Ale jeszcze ważna rzecz. W najbliższy piątek wyspa Robinsona Crusoe. Spotkanie z Wojtkiem Dąbrowskim o tej wyspie Robinsona Crusoe opowie wam pan Wojtek, tak?
Tak, oczywiście. Oczywiście będą to zdjęcia już przygotowane, uporządkowane z jednej z moich poprzednich podróży i wydaje mi się, że wyspa Robinsona Crusoe znana nam doskonale z literatury i okazuje się naprawdę istniejąca, zainteresuje słuchaczy. Zapraszam.
W najbliższy piątek, 14 o godzinie 19 w hotelu Moris w Jelitkowie, wyspa Robinsona Crusoe, opowieść pana Wojtka Dąbrowskiego.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.